GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Audycję realizuje pan Jarosław Gołofit, a moim gościem, którego już wcześniej zapowiedziałem, jest pan doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Instytut Europy Środkowej. Panie doktorze, miał pan okazję przysłuchiwać się mojej wcześniejszej rozmowie, temu fragmentowi z panem profesorem, rozmowy z panem profesorem Walentym Balukiem. Rozmawialiśmy o tym momencie kluczowym, przełomowym, kulminacyjnym, jakim może być wojna obronna Ukrainy. Czy pan patrzy na te ostatnie 240, no właśnie, 6 dni wojny obronnej, 7 będzie chwilę po północy, jako na moment, w którym kształtuje się nowej jakości naród ukraiński?
Ja myślę, że tak. Oczywiście, że tak. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, Ukraińcy ponoszą ogromną ofiarę, jeżeli chodzi o tę wojnę. I tutaj chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ta ofiara jest przerażająca dla nas. I jak my obecnie obserwujemy to z boku, to też nie możemy chyba się nadziwić, jak można znosić tyle miesięcy atak brutalny, atak można powiedzieć niezgodny z jakimikolwiek normami prawa międzynarodowego, wymierzony także w ludność cywilną. Mimo tego Ukraińcy dalej walczą, mimo tego co więcej, Ukraińcy przyjęli inicjatywę, więc z jednej strony oni są dumni z własnej armii i jak oni to powtarzają sami, wierzą w siły zbrojne Ukrainy, ale z drugiej strony też chyba, jeżeli chodzi o kształtowanie się narodu politycznego, duże znaczenie ma to, że Zachód też uwierzył w to, że Ukraina nie jest sztucznym państwem, jak to twierdzi Władimir Putin, tylko jest państwem, które jest świadome swojej tożsamości, swojej historii i walczy o to. Bo gdyby Ukraińcy nie walczyli, gdyby Ukraińcy nie stawili czoła agresji rosyjskiej, to Zachód by przecież nie wspierał Ukraińców.
Przed 24 lutego w zasadzie, ja muszę się przyznać bez bicia, mówiłem to już na antenie zresztą podczas GPS-u o Rosji Putina, że wydawała mi się perspektywa ataku rosyjskiego bardzo mało prawdopodobna, bo Putin mógł swoje rzeczy rozgrywać poniżej progu wojny. Natomiast minimalizowałem to ryzyko wojny, ale nie o tym chcę mówić i nie o to chcę pana zapytać, panie doktorze. Czy pan wierzył w to, że Ukraińcy podejmą tak skuteczną, heroiczną obronę? Czy brał pan pod uwagę, być może to jest politycznie niepoprawne, ale rozmawiamy w tym programie także o rzeczach trudnych. Czy brał pan pod uwagę scenariusz, nie wiem, czy kapitulacji, ale pewnej apatii, bierności i oddania pola Rosji, która przecież ma niekwestionowaną przewagę?
Powiem tak, jeszcze przed wojną nawet rosyjscy eksperci wojskowi mówili wprost, że aby pokonać Ukrainę, armia rosyjska potrzebuje minimum 500 000 żołnierzy. To jest na początek. Oczywiście żołnierzy plus dodatkowo siły, które zapewnią logistykę, zapewnią obsługę personelu wojskowego, czyli lekarzy. Tutaj cała można powiedzieć sieć, która będzie wspierała oczywiście armię. No i dodatkowo jeszcze 500 000, żeby utrzymać te tereny całej Ukrainy pod kontrolą, okupować te tereny. Czyli administracja cywilno-wojskowa i tak dalej. Czyli milion osób musiałoby być rzuconych na Ukrainę, oczywiście uzbrojonych, wyposażonych i tak dalej. Jak dzisiaj widzimy, Rosja ani nie ma tylu żołnierzy, ani nie ma sprzętu, aby te osoby zaopatrzyć w nowoczesny sprzęt, w nowoczesną broń. Więc to jest problem Rosji, że trochę to jest tak jak w tej bajce o Nagim Królu. Doradcy Putina przekonywali go, że Rosja jest w stanie pokonać Ukrainę. I sam Władimir Putin chyba wierzył w to, że jest w stanie pokonać Ukrainę. Ale eksperci tacy niezależni, którzy powiedzmy obserwowali sytuację z boku, którzy powiedzmy jeszcze z czasów radzieckich analizowali różne konflikty zbrojne, ostrzegali przed takim scenariuszem i oni co więcej też nie wierzyli w to, że Władimir Putin zaatakuje Ukrainę, ponieważ no, nie obserwowali tak dużej mobilizacji po stronie rosyjskiej. Więc
To przypominało swoistego rodzaju agresję slow motion z włączonym przyciskiem na pilocie. Jakiś rodzaj groteski agresja połączona z działaniami na poligonie. Natomiast to, do czego teraz chcę nawiązać już bezpośrednio, panie doktorze, to jest kwestia przygotowania Ukraińców. Czy rok 2014 w kontekście pewnej odporności, ale też modernizacji, jeśli porównamy rok 2014 i 2022, to droga, którą ukraińskie siły zbrojne i społeczeństwo przeszły, ona uzasadniała umiarkowany optymizm, że Ukraińcy na pewno się nie poddadzą? Czy to wcale nie było takie oczywiste?
To jest bardzo dobre pytanie i prawda jest taka, że ja myślę, że tutaj Zachód nie do końca był świadomy poziomu przygotowania wojsk ukraińskich, ale wiemy o tym, że od lat ukraińska armia przechodziła szkolenia i też starała się o to, aby jej żołnierze byli przygotowani też pod kątem standardów natowskich. I też myśleli, krótko mówiąc, o integracji Ukrainy, znaczy armia ukraińska myślała o integracji, nie tylko takiej formalnej, ale można powiedzieć wręcz takiej już praktycznej z siłami natowskimi. I te szkolenia, które między innymi Polacy, Brytyjczycy, Amerykanie oferowali Ukraińcom, okazało się, że one były skuteczne. Okazało się, że one przyniosły ogromne postępy, jeżeli chodzi o modernizację, nie tylko mówimy tu o sprzęcie, ale też o mentalności, o dowodzeniu, o operowaniu na polu walki. Rosjanie dalej walczą tak, jak walczyli przed 20-30 laty.
Niektórzy porównują to do wojny, klasycznej wojny kolonialnej, gdzie jeszcze, o której też do tego wątku kolonialnego nawiązywaliśmy wcześniej z panem profesorem Balukiem, państwo metropolitarne, czyli Federacja Rosyjska i kolonia buntująca się, niesforna w tym przypadku, czyli Ukraina. I te metody są metodami z poprzedniej epoki. Tym samym Rosjanie poddają się oczywiście tutaj krytyce ekspertów, ale to, co zastanawia mnie w tym momencie, to znaczy, czy Ukraina miałaby szansę kontynuować tenże militarny opór, wojnę obronną, w 100% uzasadnioną, etyczną, dopuszczalną, bez napływu uzbrojenia już po 24 lutego?
No to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście moim zdaniem nie, ale dajmy jeszcze jedną rzecz, która tak chciałbym uzupełnić, jeżeli chodzi o wcześniejszą wypowiedź. Ja myślę, że i pod kątem budowania pewnego modelu państwowości czy tożsamości narodowej, ważne, jeżeli chodzi o Ukraińców, była kwestia ataku na całe terytorium Ukrainy. Bo do tej pory część Ukraińców, szczególnie z Zachodu, traktowała wojnę na wschodzie jako sprawę, która ich nie do końca dotyczy. Nie wszyscy oczywiście, ale była taka grupa osób, która uważała, nawet mam takie doświadczenia, że przed samą wojną rozmawiałem z kolegą z zachodu Ukrainy, mówię, posłuchaj Andrzej, ta wojna trwa już od wielu lat i mnie to w sumie tak nie bardzo interesuje, czy co tam się będzie działo. Wszyscy myśleli, że jak dojdzie do ataku, to dojdzie do ataku na Donieck, na Donbas, przepraszam, na południe Ukrainy, a nie wszyscy na przykład z zachodu czy z północy utożsamiali się z tymi regionami. Dla nich to była oczywiście Ukraina, ale rosyjskojęzyczna, trochę może gorszej kategorii. Nie dla wszystkich oczywiście, to trzeba podkreślić. Więc to, że Putin zaatakował całą Ukrainę.
No, mówimy o atakach rakietowych oczywiście.
Tak, tak, ale też od północy, od północnego wschodu, także od strony...
Podejście do Kijowa, próba podejścia do Kijowa, czyli do serca. Centrum Krwiobiegu Państwowości, włącznie także z tym przecież niejednym pewnie spiskiem związanym z fizycznym wyeliminowaniem głowy państwa, oddziaływało na wyobraźnię przeciętnego Ukraińca, który poczuł tę wojnę na własnej skórze.
No i dwa, wycofanie się Rosjan właśnie spod Kijowa. To był przełomowy etap jednak wojny. Pokazał, że można Rosję odepchnąć, można Rosję zmusić do ustępstw. I ta wiara wtedy w to, że uda nam się wypchnąć armię rosyjską z terenów Ukrainy, przy oczywiście wsparciu Zachodu, ona też wzrosła. Poza tym, dodajmy jeszcze jedno, Putin oczywiście niejednokrotnie straszył użyciem broni masowego rażenia, atakami nuklearnymi. Straszył nawet w sytuacji, kiedy, pamiętamy, z tego pierwszego orędzia, kiedy będziemy pomagali w ogóle Ukrainie. Ale Zachód powoli dostarcza coraz więcej broni, coraz bardziej, można powiedzieć, nowoczesnej, coraz bardziej takiej śmiercionośnej.
Precyzyjnej.
I precyzyjnej także. A Rosja nie reaguje tak naprawdę. Więc to pokazuje, że nie do końca to, co Putin mówi, jest konsekwentne. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że to wyklucza oczywiście całkowicie atak z użyciem broni jądrowej, ale Rosja to chce zachować chyba na, można powiedzieć, sam koniec. I że już nie będzie miała żadnego innego wyboru, kiedy przegrana będzie po prostu nieunikniona. Wtedy być może Putin zdecyduje się na taki akt desperacji, bo to byłby akt oczywiście desperacji i słabości. Ale wracając do wsparcia militarnego, to oczywiście ono jest kluczowe, bo my nawet nie wiemy, jaka jest jego skala do końca, bo niektóre państwa, na przykład Polska, przecież nie do końca informuje, ile przekazała broni, amunicji, kamizelek kuloodpornych i tak dalej Ukrainie, ale są to ilości ogromne. Czasami nawet z tych przebitek ukraińskich możemy dostrzec napisy polskie na opakowaniach amunicji, ewentualnie uzbrojenie ewidentnie polskie, które trafiło na Ukrainę. Więc tego trafiły tam ogromne ilości. I niewątpliwie Ukraińcy, gdyby nie mieli tej broni, oczywiście to nie była ta sytuacja jak w 2014 roku, kiedy ochotnicy szli na Donbas walczyć.
Tak, po pierwsze ograniczona terytorialnie agresja.
Tak, tak.
Więc nie dotyczyła wszystkich.
Tak.
Mniej spektakularna. No i przede wszystkim właśnie rosyjskojęzyczny Donbas, w którym wówczas prawdopodobnie jednak pewien sentyment rosyjski był na wyższym poziomie niż w roku 2022.
To prawda, ale też jeżeli chodzi o sentyment rosyjski, to nie ma co do tego przywiązywać większej wagi, bo oczywiście były osoby, które miały taki sentyment, ale prawda jest taka, że Rosja nie dla każdego mieszkańca tego terytorium była czymś atrakcyjnym. Ona nie oferowała jakiejś zmiany cywilizacyjnej, poprawy warunków bytowych. Przecież w Rosji przeciętny mieszkaniec wcale tak dobrze nie żyje. Problem jest też taki, co warto podkreślić, że większość osób, które zginęły od 2014 roku za niepodległość, za suwerenność Ukrainy, to były osoby rosyjskojęzyczne.
O, to bardzo ciekawe.
I to jest też warte, dlaczego tak było i tak jest teraz. Oczywiście te osoby walczą po prostu o swój dom. Jeżeli ich dom jest teraz okupowany, zajęty przez Rosję, to oni mają większą motywację, żeby wstąpić do armii i starać się odbić te tereny, które obecnie kontroluje Rosja.
Jest wiele analiz socjologicznych, które pokazują, że te warstwy tożsamości ukraińskiej, narodowości, one są bardzo, nakładają się na siebie i rosyjskojęzyczność wcale nie determinuje tego, że ktoś jest letni w rozumieniu przywiązania do Ukrainy jako jego ojczyzny. Bardzo często wręcz przeciwnie, prawda?
Tak, oczywiście. I tutaj też sama polityka czy taktyka Rosjan wobec tych terenów okupowanych, wobec tej ludności, która tam żyje, one jednak zachęcają do wstępowania w szeregi armii ukraińskiej. Potem dodajmy, że ta wojna też w kontekście kształtowania świadomości czy tożsamości narodowej ukraińskiej, ona jest o tyle wyjątkowa, że ona jest bardzo medialna. Komórki umożliwiły nagrywanie różnych aspektów tej wojny. To, co było niemożliwe jeszcze 20 lat temu, teraz jest możliwe. Czyli możemy mieć informacje z pierwszej linii faktycznie walk. masowo reprodukowane są te informacje przez sieci społecznościowe, to trafia na cały świat praktycznie.
Ja chcę tylko przypomnieć, panie doktorze, i naszym słuchaczom, że kilkadziesiąt godzin temu, jeśli dobrze pamiętam, Ukraińcy ostrzelali z wykorzystaniem uzbrojenia, które otrzymali od Amerykanów, zestawami HIMARS, składy amunicji w Donbasie, po czym Rosjanie zdementowali, że te ataki były nieprecyzyjne. W czasie rzeczywistym ukraińska strona odpowiedziała z korektą, więc ja mówię to z pewnym przekąsem. Natomiast faktycznie obserwujemy ten konflikt. Z jednej strony mamy wyjątkowo negatywny przekaz, jeśli chodzi o dezynwolturę, amatorszczyznę i, przepraszam za słowo, dziadostwo związane z armią rosyjską, ale z drugiej strony ogromną dumę, heroizm, profesjonalizm i powiedziałbym wprost standardy natowskie. To nie będzie dla nas zaskoczenie. Dzisiaj unikamy kwestii strategicznych i militarnych, ale po stronie ukraińskiej. Natomiast będziemy jeszcze do tych spraw wracać w innych edycjach, odsłonach programu GPS, ale panie doktorze, moje pytanie w tym momencie już nieco bardziej zawieszone wokół strat ponoszonych przez obie strony. Ukraińskie straty są oczywiście dużo większe, ponieważ to potencjał i infrastruktura tego państwa jest dziesiątkowana. Jeśli zapytam pana o rachunek wojny obronnej Ukrainy i uwaga o to, które straty są większe? Straty gospodarcze czy straty polityczne?
Ja myślę, że mimo wszystko największe straty, jakie są, to straty ludnościowe. I te straty poniesie nie tylko zresztą Ukraina, ale też Rosja, Białoruś i wiele państw obszaru poradzieckiego, bo te państwa od lat mierzyły się z depopulacją. Budynki można odbudować, gospodarkę można też w jakiś sposób postawić na nogi, rozwijając handel międzynarodowy i tak dalej, ale jak kilka milionów ludzi odpłynie z Ukrainy, i to ludzi młodych najczęściej, ludzi aktywnych zawodowo, ludzi najbardziej innowacyjnych, przykład Białorusi, gdzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy nawet, bo od czasu wybuchu wojny też bardzo dużo Białorusinów wyjechało, to osoby, które trafiły do Polski, to są w większości osoby przed 40. To osoby po studiach, dobrze wykształcone najczęściej.
Informatycy między innymi.
Tak, w większości to właśnie informatycy. Więc to jest dla Białorusi ogromna strata. Podobnie jest z Rosją. Z Rosji też wyjeżdżają osoby, które mają jednak lepsze wykształcenie, nie godzą się na politykę Władimira Putina i przede wszystkim nie widzą swojej przyszłości, jeżeli chodzi o Rosję.
No dobrze, a Ukraińcy? Ukraina?
Z Ukraińcami jest pewien problem, bo tak naprawdę nie wiemy, ile osób z tych, które wyjechały za granicę, wróci na Ukrainę po wojnie.
To prawda. Tylko dodam, przepraszam, że wydę słowo, że według danych, które gdzieś tam zostały zebrane na przestrzeni ostatnich miesięcy, do Europy napłynęło około 7-8 milionów Ukraińców, z czego 8 milionów kolejne to uchodźcy wewnętrzni w tym państwie.
Tak, tak.
To oznacza też konieczność zupełnego przemodelowania życia. Być może nie zmiana branży, ale szukanie domu i pewnego rodzaju trud, bardzo często jakieś tymczasowe bezrobocie. I wracamy do tego wątku.
Jeśli chodzi o bezrobocie, to w tym momencie Ukraińcy szacują, że ono sięga mniej więcej 40%, więc mogą sobie państwo wyobrazić, jaka to jest skala bezrobocia. Ale jeżeli chodzi o te obszary przyfrontowe, to nawet 80%.
To, o czym pan doktor mówi, pokazuje, że widzimy problemy w szerszym kontekście, a zatem nieco prowokacyjnie, nie w gospodarcze straty literalnie, nie straty polityczne związane z jakimś rodzajem niestabilności, która będzie trwała przez lata, a nawet dekady, ale przede wszystkim tkanka społeczna i eksodus ludności, drenowanie narodu, to niebezpieczne dla perspektywy odbudowy Ukrainy i o tym będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie muzycznej z doktorem Andrzejem Szabaciukiem. Do usłyszenia.